Dobry wieczór, moi drodzy. Zaczynamy kolejną rozmowę z cyklu Wieczorową Porą. Tym razem będziemy mówili o finansach i stąd moja obecność. Ja nazywam się Grzegorz Błaszczyk. Jestem inwestorem, jestem przedsiębiorcą. Prowadzę firmę Fair Invest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. No i skoro mnie słyszycie, a nie Nikodema, to możecie się spodziewać, że właśnie będę mówił o finansach, o realnej gospodarce. Także wszystkich, którzy słuchają na żywo, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy będą słuchać tego już w formie podcastu z odtworzenia. Jaki będzie dzisiaj temat? Tematem dzisiaj będzie ESG, czy ESG, jak ktoś woli z angielskiego ten skrót. Powiem o tym temacie przez całe nasze dzisiejsze spotkanie. W zeszłym tygodniu, to znaczy w zeszłym tygodniu, to było ponad 2 tygodnie temu, mówiłem o bardzo gorącym wtedy temacie upadku banku SVB, Signature Banku. No, oczywiście te problemy z bankami trwają nadal. Credit Suisse, Deutsche Bank w weekend czy przed weekendem też było tutaj zamieszanie. No, oczywiście ja jestem na bieżąco z tymi tematami, no, ze względów na te kwestie zawodowe. No i miałem pokusę, żeby ten temat pociągnąć dalej, bo widziałem też, że właśnie ta poprzednia rozmowa cieszyła się dużym zainteresowaniem, ale uznałem, że tyle tutaj już się wszędzie o tym mówi, że może ten temat zmienię. No a tak jak mówię, jeżeli ktoś chce o tym porozmawiać, to zachęcam do kontaktu. No, troszkę o tych tematach wiem, może między innymi na przykład dlatego, że w Deutsche Banku miałem przyjemność pracować. No ale dobrze, to o tym, co było wcześniej, kończę i przejdę do tematu dzisiejszego odcinka, czyli do ESG w inwestowaniu. Pewnie wielu z Was tutaj na ten skrót już natrafiło wiele razy, może niekoniecznie powiem skrót, bo tak naprawdę jest to akronim od angielskich słów. No i za chwilkę go też rozwinę. Początki tego odpowiedzialnego inwestowania sięgają nawet, no, tutaj lat 70. ubiegłego wieku, no ale od niedawna zaczęto je określać właśnie mianem ESG. No, w pewnym uproszczeniu oznacza to uwzględnianie w swoich decyzjach inwestycyjnych również kryteriów niefinansowych, a z czego bierze się ten akronim. No i to jest właśnie od angielskich słów environment, social i governance, czyli po pierwsze dbałość o środowisko. Następnie społeczna odpowiedzialność biznesu i spełnianie zasad ładu korporacyjnego. No i właśnie ze względu na te wszystkie części, no te aspekty powinna, na te aspekty powinna zwracać uwagę firma, której zależy nie tylko na klientach, ale również na inwestorach, dla których polityka zrównoważonego rozwoju odgrywa coraz większą rolę. ESG to obecnie no istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. No, inwestorzy na podstawie tego no, często wybierają przedsiębiorstwa, które odpowiadają wyznawanym przez nich wartościom. No, a jak może jeszcze tutaj pozostanę na poziomie tej definicji i rozwinę te poszczególne elementy, co w nich się znajduje, na co firmy właśnie zwracają uwagę, jeśli mówią, że są zgodne z ESG. No i tak, jeżeli chodzi o ten pierwszy element, czyli o to środowisko, no to mówiąc o tej ochronie środowiska, no to jest zwracanie uwagi na kwestie zużycia energii w firmie, gospodarowanie odpadami, emisją zanieczyszczeń, no jak również testowania produktów na zwierzętach, czy stosowanie się do różnych regulacji dotyczących środowiska. Literka S, czyli te kwestie takie społeczne, no są związane z relacjami biznesowymi wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy. No i można tak ogólnie powiedzieć, że obejmują poszanowanie praw człowieka, wpływanie na społeczeństwo. No, firma powinna także inwestować w kapitał ludzki, organizując szkolenia, nie wiem, organizować jakieś działania wolontaryjne. No i nie mniej ważne jest również takie wychodzenie naprzeciw potrzebom klientów i dbanie o relacje z lokalną społecznością. Ostatnia literka, czyli G, z angielskiego G, czyli ten governance. No tutaj chodzi o ład korporacyjny. To są istotne takie kwestie związane ze strukturą zarządu, prawami akcjonariuszy, wynagrodzeniami, czy też korupcją, a raczej no tutaj brakiem działań korupcyjnych. No dobra, wiemy już mniej więcej, czym jest to ESG, no ale jak się to ma do inwestowania? Otóż no, wybór odpowiedniej inwestycji należy do ważnej decyzji. Oprócz tego, że inwestycja musi pasować do naszych celów inwestycyjnych, horyzontu i konkretnej sytuacji finansowej, no, dla wielu osób również ważne jest to, żeby firma czy jakieś rozwiązanie inwestycyjne, w które inwestujemy, również odzwierciedlało jakieś nasze osobiste wartości czy moralne przekonania. I właśnie tutaj w ten sposób można dobierać te firmy czy rozwiązania, w które chcemy swoje środki zainwestować pod kątem ESG. No, jednak jakby tutaj pomnażanie pieniędzy zgodnie z naszymi wartościami to jakby nie jedyny powód inwestowania zgodnie z zasadami ESG. Na przykład niektórzy inwestorzy chcą się zdystansować od jakichś takich kontrowersyjnych branż, spółek, ponieważ uważają, że też takie inwestycje są może bardziej ryzykowne, że ich rentowność będzie zagrożona, że może wejdą tutaj jakieś regulacje, restrykcje a propos na przykład środowiska. No i przez to już, jeżeli odpowiednio dobieramy teraz takie spółki, a chcemy mieć te spółki w portfelu długofalowo, czy na przykład dany fundusz, no to wtedy w dużej mierze takich zagrożeń możemy uniknąć. No i mogą tutaj też się zjawić osoby, które na przykład chcą bezpośrednio inwestować, finansować jakieś projekty z kategorii zielonych, na przykład kupując obligacje, z których środki są przeznaczane na przykład budowanie paneli fotowoltaicznych czy pozyskiwanie energii wiatrowej. No i można powiedzieć, jeszcze tu powiem, że można wyróżnić takie trzy podstawowe podejścia do właśnie tego odpowiedzialnego inwestowania ESG. No, pierwszym takim poziomem jest integracja ESG, ESG Screen. Celem tego poziomu jest jakby uniknięcie ryzyk ESG, o czym też już wspominałem, które mogą właśnie zagrozić wynikom finansowym firmy, w którą inwestuje. Różnica w porównaniu do jakiegoś normalnego inwestowania polega na tym, że te najbardziej takie kontrowersyjne sektory, które nie wiem, inwestują, czy po prostu ich biznes polega, nie wiem, na wydobyciu węgla, które, no, umówmy się, ze środowiskiem i ochroną środowiska nie ma dużo wspólnego, czy na przykład branże produkujące broń. No i chcielibyśmy, żeby takie sektory właśnie z naszej inwestycji były wyłączone. No a z pozostałych sektorów wybrane są firmy, które najlepiej wypadają w tej ocenie ESG. Na przykład, no, mocno pracują, żeby redukować emisję dwutlenku węgla w swojej działalności. No i też dbają o swoich pracowników, o ich bezpieczeństwo i mają też taki pozytywny wpływ na społeczność, może tutaj w ramach swojego działania dla lokalnych mieszkańców organizują jakieś eventy, czy pomagają się rozwijać tej społeczności. No i jeśli taki inwestor wybierze to podejście, no może nie uda mu się uniknąć, no, innych ważnych, kontrowersyjnych sektorów. No i w portfelu tworzonym za pomocą tego ESG Screen nadal można znaleźć jakieś spółki, nie wiem, wydobywające gaz czy ropę, działające w ramach elektrowni jądrowych, czy nie wiem, na przykład produkujące alkohol. No, to też może być tutaj niezgodne z jakąś etyką kogoś, tak? No i kolejnym takim podejściem jest, kolejnym poziomem jest inwestowanie odpowiedzialne społecznie, z angielskiego SRI. To podejście jest przeznaczone dla takich inwestorów, którzy oczywiście oprócz maksymalizowania swoich zysków chcą maksymalizować tą odpowiedzialność społeczną swoich inwestycji. No i tutaj jakby najważniejszym kryterium zainteresowania jest to, czym się konkretnie dana firma zajmuje. No i są to inwestycje wybrane w oparciu o określone zasady etyczne, mające na celu, no, nie wiem, maksymalne ograniczenie negatywnych skutków społecznych czy środowiskowych. No i w ramach tego SRI, oprócz tych najbardziej kontrowersyjnych sektorów, z funduszy inwestycyjnych zgodnie z tą zasadą wykluczeni są na przykład producenci, dystrybutorzy paliw kopalnych, branże takie jak hazard czy energetyka jądrowa. No i te fundusze, które dobierają spółki w ramach kryteriów SRI, no, są znacznie bardziej rygorystyczne. No ale w przeciwieństwie do inwestowania z pozytywnym wpływem, też społecznie odpowiedzialne portfele nadal pozostają, no, dość zróżnicowane i inwestycje tego typu, jest takie rozporządzenie SFDR, za chwilkę je wytłumaczę, ale w ramach tego rozporządzenia te właśnie inwestycje SRI są sklasyfikowane jako takie jasno zielone. Więc zielone, ale nie tak jeszcze mocno. Inwestycje typu ciemnozielone, czyli takie najbardziej proekologiczne, prospołeczne, zgodnie z tymi przepisami regulacji SFDR, to jest trzeci poziom. Inwestowanie z pozytywnym wpływem, czyli impact investing. No i tutaj już nie interesujemy się tylko my, czy wiadomo, że to bardziej tutaj dotyczy zarządzających funduszami, które dobierają te spółki, ale też warto o tym właśnie wiedzieć. I tutaj ważne jest nie tylko, co firma robi, co ta firma robi, w którą inwestujemy, ale na co dokładnie oni przeznaczają pieniądze, które od nas otrzymują. I jest to na przykład inwestowanie w jakieś firmy czy projekty, które bezpośrednio rozwiązują problemy społeczne, środowiskowe. No i takim przykładem mogą być właśnie to już to, co mówiłem, takie zielone obligacje, gdzie wiemy, że te środki na przykład będą przeznaczone stawianie odnawialnych źródeł energii, jakieś projekty recyklingowe. No i obecnie tak w ofertach ukierunkowanych instrumentów inwestycyjnych no jest mocno ograniczona. No, trudno tutaj stworzyć jakąś taką długoterminową, zdywersyfikowaną strategię inwestycyjną, no bo to już jest takie podejście mocno restrykcyjne. Przejdę teraz do tego rozporządzenia Unii Europejskiej SFDR, czyli Sustainable Finance Disclosure Regulation. Weszło ono w życie 1 stycznia tego roku. Było opracowywane już przez lata wcześniej, więc firmy miały informacje o tym, jak będzie ta regulacja wyglądała. No i ona reguluje obszar ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju w sektorze finansowym. No i ma na celu zwiększenie porównywalności przekazywanych informacji, no i też ma na celu zapobieganie zjawisku, które no, niestety jeszcze jest często występujące w spółkach mieniących się spółkami zielonymi ESG, czyli mają zapobiegać zjawisku greenwashingu. No i to rozporządzenie nakłada obowiązki na uczestników rynku finansowego, no, w tym twórców produktów finansowych przede wszystkim, czyli domy maklerskie, towarzystwa funduszy inwestycyjnych. No i pierwsze jakby te oświadczenie i wskaźniki zrównoważonego rozwoju mają te firmy publikować do 30 czerwca 2023 roku, no, a one będą obejmować okres zeszłego 2022 roku, więc tutaj wchodzi w życie takie rozporządzenie, które ma to regulować, ma sprawiać, że co konkretnie te firmy mają robić, jak raportować, żeby wykazywać, w jaki sposób podchodzą tutaj do strategii ESG. No i jak widzicie, od niedawna no, te firmy inwestycyjne są właśnie zobowiązane do tego, do weryfikacji, raportowania, czy zarządzane przez nich produkty, portfele no, działają właściwie pod kątem wpływu społecznego i na środowisko naturalne oraz na ten ład korporacyjny, czyli to G w tym akronimie. No ogólnie taki duży boom na ESG i to zrównoważone inwestowanie ja przynajmniej dostrzegałem w 2021 roku. Tam dosłownie informacje o ESG wylewały się, były przeróżne panele, debaty, każdy o tym pisał. Ja nawet z tego co pamiętam, popełniłem jakiś wpis na LinkedInie o ESG, ale mówiło się o tym bardzo dużo no tutaj po 2020 roku, po roku pandemicznym, gdzie też wiele osób jakby miało okazję przemyśleć to, co w życiu ważne i że dbanie o środowisko jest bardzo istotne, że te kwestie społeczne również na nie trzeba zwracać uwagę. No i to doprowadziło do tego, że coraz więcej osób zwraca uwagę na to, jak są inwestowane ich pieniądze, w jaki sposób one mogą ulepszać świat, można powiedzieć tak górnolotnie, ale takie idee przyświecały osobom, które promowały ESG. No i wtedy też no jak grzyby po deszczu, wyskakiwały różne raporty, analizy. Wiele podmiotów chciało mieć tą otoczkę. Firmy dbającej o środowisko, społeczeństwo, no było to bardzo, bardzo modne. No i dla samej decyzji o inwestycji w ESG, no nie bez znaczenia jest fakt, że firmy, które działają zgodnie z ESG, no w wielu krajach mogą uzyskiwać dodatkowe benefity. No i to takie etyczne działanie cieszy się społecznym poparciem. No tutaj chcąc przytoczyć trochę danych, no na początku 2021 roku około 25% inwestycji na światowym rynku kapitałowym i prawie połowa w Europie była realizowana w zgodzie z postulatami ESG. No i bardzo dużą dynamikę tego wzrostu zrównoważonych inwestycji obserwowano wtedy w Stanach Zjednoczonych. No ta dynamika wynosiła rocznie 30-40%. Więc widać, jak to był modny temat, jak wiele firm chciało podpiąć się pod to ESG. No, chciało sobie przypiąć tą łatkę, no i powstawały kolejne fundusze, indeksy oparte właśnie o to podejście. No i wtedy jakby trudno było znaleźć osoby, które miały jakby jakieś większe wątpliwości co do racjonalności takiego postępowania, żeby w inwestycjach oprócz kierowania się po prostu zyskiem, tym czym no, większość inwestorów jednak się kieruje, patrzeć właśnie na te kryteria niefinansowe. No ale na pewno tacy sceptycy też byli, przepraszam. No ale to, co jakby przyniosło tutaj znacznie większe zastanowienie się nad tym, czy warto to tak robić, czy w ten sposób, no tutaj spowodował zeszły rok, gdzie wojna na Ukrainie i jej konsekwencje, no w wielu wymiarach spowodowały taką zmianę podejścia do ESG. Morningstar szacuje, że przed wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie aż 14% zrównoważonych funduszy na całym świecie posiadało rosyjskie papiery wartościowe. No, te fundusze, które mieniły się ESG, czyli takimi, które dbają o społeczeństwo, o środowisko, o prawa człowieka, no, posiadały udziały no, w takich ogromnych firmach wspierane, które były wspierane przez państwo rosyjskie w Gazpromie, Rosniefcie, no, czy też największym banku rosyjskim z Sberbanku. No, wiele funduszy ESG posiadały również rosyjskie obligacje rządowe. No, tym samym można powiedzieć, że środki z tych funduszy finansowały działania zbrojne i służyły finansowaniu tego konfliktu zbrojnego na Ukrainie. To oczywiście no, jest jeden z elementów, który no, kazał się zastanowić nad tym, czy rzeczywiście to, że ktoś się mieni spółką zgodną z ESG, rzeczywiście tak jest, czy funduszem zgodnym z ESG. No, tych elementów było oczywiście znacznie więcej. Kryzys energetyczny też kazał zastanowić się, czy tutaj odchodzenie od takich tradycyjnych metod, również jeżeli chodzi o energetykę, i jest właściwe. No trudno jakby wytłumaczyć takie podejście odpowiedzialne w społeczne spółki, które inwestują no, no w firmy rosyjskie czy też chińskie, gdzie no też oczywiście powszechnie są łamane prawa człowieka, no a dbanie o środowisko często jest na szarym końcu, jeżeli chodzi o priorytety danych spółek. No co ciekawe, niektórzy starali się gdzieś bronić dalej tego podejście i tutaj przytoczę wypowiedź pani Hortense Bioy, która w Morningstar odpowiada za badania nad ESG, nad zrównoważonym rozwojem. No i cytuję: niektórzy niewłaściwie łączą zrównoważony rozwój i etykę. Fundusze na rzecz zrównoważonego rozwoju to nie to samo, co fundusze etyczne. No według niej fundusze ESG mogą kupić wszystko, od producentów broni konwencjonalnej po producentów paliw kopalnych, więc tutaj etyka to jedno, a fundusze ESG to coś innego. No i tutaj Największy taki na świecie fundusz skoncentrowany na ESG, fundusz BlackRocka, który ma wartość prawie 24 miliardów dolarów. On się nazywa eShares ESG, ESG Aware MSCI USA. No, on posiada akcje takich spółek, które produkują broń, jak Raytheon Technologies, czy nie wiem, ExxonMobil, spółkę działającą w branży paliwowej. No, kolejny taki kamyczek do tego ogródka, że niekoniecznie tutaj inwestowanie w ESG i posiadanie tam spółek rosyjskich, finansowanie tutaj tych spółek rosyjskich, czy też bezpośrednio rządu rosyjskiego poprzez posiadanie obligacji tego rządu, no jest, że jest czymś złym. Pani Rachel Robaschiotti, która zarządza funduszem ETF, który ma wartość prawie 90 milionów dolarów, czyli no, trzeba przyznać, że to nie jest jakiś duży fundusz, no ale taki, który koncentruje się właśnie na kwestiach sprawiedliwości społecznej, powiedziała, że jeśli firma nie jest wyraźnie narzędziem despotycznego reżimu, to ważne jest rozróżnienie między firmami a krajem, w których działają, i nawoływała, żeby nie karać firm za działania kraju, w którym mają siedzibę, więc no niejako tłumaczy tutaj, że to jest wszystko w porządku, firma dba o społeczeństwo, o prawa człowieka, no ale tutaj finansuje działania zbrojne. No powiem szczerze, że te wypowiedzi są no dość mocno mnie zastanawiające. No a jak to wygląda na naszym podwórku? Mamy przecież indeks WIG ESG, który jest publikowany od września 2019 roku. No spójrzmy sobie na jego skład. A tam jest Jastrzębska Spółka Węglowa, jest KGHM, jest Bogdanka, no i 57 innych spółek. No tutaj indeks ESG, który sugerowałby, że tam są dobierane spółki, które no w jakiś sposób szczególny wykazują to, że dbają o środowisko, a mamy tutaj spółki, których głównym działaniem no jest po prostu wydobywanie czy rud, czy po prostu węgla, które no wiadomo, że najlepszego wpływu na środowisko nie ma. No pomijam tutaj kwestię jakby bezpieczeństwa energetycznego Polski, ale no takich spółek, szczerze mówiąc, w takim indeksie bym się nie spodziewał. No i dlatego należy zajrzeć głębiej. No okazuje się, że WIG ESG po prostu gromadzi spółki znajdujące się w indeksach WIG 20 i MWIG 40. No czyli nieważne, jak spółka dba o środowisko, społeczeństwo czy ład korporacyjny, ważne, że jest jedną z tych dwóch, jest w składzie jednego z tych dwóch indeksów. No i to jaki wpływ ma ona na ten indeks, no to różnicą są tu wagi tych spółek w indeksie, no a elementem wpływającym na te wagi uczestników WIG ESG jest taki ranking ESG tworzony przez niezależną agencję badawczą. W tym rankingu ESG spółki mogą zyskać od 0 do 100 punktów, no i mają tych punktów mniej, tym lepiej spółka postrzega zasady biznesu odpowiedzialnego społecznie. Jednak no, głównym kryterium pozycji w indeksie no, pozostaje kapitalizacja i wartość obrotu akcjami, co jakby no, po prostu premiuje te największe spółki. No a ci emitenci, którzy uzyskują niskie oceny w tym rankingu ESG, mogą mieć nawet no, o 30% mniejszy udział w tym indeksie niż wynikałoby to z ich pozycji w indeksie WIG. No i wychodzi na to, że WIG ESG to nic odkrywczego i każda nawet szkodliwa dla środowiska spółka, która jest w WIG-u 20 czy w MWIG 40, znajdzie się w składzie tego indeksu. No też przyjrzałem się wynikom tego indeksu za ostatnie kilka lat, no czyli gdzieś tutaj wziąłem pod uwagę końcówkę 2019 roku, odkąd powstał ten indeks. No i widać, jak mocno tutaj wyniki tego indeksu są skorelowane z całym WIG-iem czy z WIG-iem 20. No za ten okres oczywiście no, ten WIG ESG pobija WIG 20. No, pewnie przede wszystkim dlatego, że to no, WIG ESG jest indeksem dochodowym, więc on uwzględnia dywidendy. No a WIG 20 jest indeksem cenowym, który tych dywidend nie uwzględnia. Więc tak jak mówię, no, próby jakby inwestowania w ten WIG ESG, no, znacznie lepiej tutaj cały WIG wypada, na przykład za ten okres tych ponad 3 lat. No, WIG, który no tutaj już z tym WIG-iem ESG można porównać, bo oba są tymi indeksami dochodowymi, które uwzględniają nie tylko wyceny spółek, ale również no, czy tą wartość transakcyjną spółek, ale również dochody z dywidend. No, a jak to ogólnie wygląda, jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne, patrząc, no tak można powiedzieć, globalnie. No, tutaj zasięgnąłem takiego badania, które może nam przyjść z pomocą. Badanie, które nazywa się Oczekiwane i zrealizowane zwroty z akcji o wysokiej i niskiej ekspozycji ESG. Autorem tego badania jest niemiecki profesor Olaf Stotz. No i ono zostało wykonane, opublikowane w 2021 roku. No i tenże profesor w tym badaniu rozebrał stopy zwrotu tych spółek na dwie takie składowe, co będzie bardzo istotne, jeżeli chodzi o wyniki tych badań, a raczej o wnioski z tych wyników. I te dwie składowe podzielił na zmiany w cash flow, w zyskach, no i zmiany stopy dyskontowej, czyli koszt kapitału własnego, czyli no można powiedzieć premii za ryzyko. No i można powiedzieć, że on starał się odpowiedzieć w tym badaniu, czy to zyski tych spółek rosły szybciej i były odpowiedzialne za lepszą relatywną stopę zwrotu, czy też może inwestorzy, którzy po prostu akceptowali tą niższą premię za ryzyko, podbijali tym samym ceny i wyceny. On dość szeroko tutaj zbadał spółki z rynku amerykańskiego za okres 2008-2018 i, no i stworzona w ten sposób symulacja strategii, no, zajmowała pozycję długą, gra na wzrosty na spółkach, które miały wysokie ratingi ESG, no i jednocześnie grała na spadki, jeżeli chodzi o te spółki z tymi słabszymi ratingami ESG. No, to może to, co jakby założenia tego badania są trochę skomplikowane, ale tutaj efekty są dość konkretne i jasne, wnioski, no i mianowicie one wyglądają w ten sposób, że spółki ESG generowały stopę zwrotu wyższą o średnio 2,3% punktu procentowego rocznie, aniżeli spółki anty-ESG, czyli te, które no tutaj specjalnie tymi wpływem na środowisko i społeczeństwo się nie przejmowały. No i wyższa stopa zwrotu, to jest bardzo ciekawe, nie była generowana poprzez wyższy cash flow, wyższe zyski. No i spadek z tej stopy dyskontowej, czyli premii za ryzyko, był głównie odpowiedzialny właśnie za te lepsze stopy zwrotu spółek ESG. No i wpływ jej spadku wynosił między 2,1 a 3,6%. Spadek premii za ryzyko nie wynikał ze zmian charakterystyki spółki, tylko z popytu inwestorów. No i te ich znaczące napływy spowodowały obniżenie, no i rosnący udział inwestorów ESG był pozytywnie skorelowany ze spadkiem stopy dyskontowej. No i zwiększenie współczynnika udziału inwestorów ESG o 10% powodowało wzrost cen spółek ESG o 9,5% w porównaniu do tych spółek anty-ESG. Spółki ESG miały mniejszą zmienność niż spółki anty-ESG. No może to miało się, powód był też taki, że tam więcej kapitału napływało. No i podsumowując, no, popyt inwestorów, którzy kierują się nie tylko finansowymi kryteriami, no, znacząco podbił wyceny tych spółek ESG. No, to zmiany wyceny tych spółek, no, nie doprowadziły do, że to nie zyski doprowadziły do tych lepszych stóp zwrotu. To, że dana spółka jest odpowiedzialna społecznie, środowiskowo, no, jak widać, nie powoduje, że ta spółka sama w sobie ma lepsze zyski, ale no, daje inwestorom lepiej zarobić, bo jest lepiej postrzegana, bo mniej tutaj jest wahań stóp zwrotu z tej spółki, no i też może taniej pozyskiwać kapitał, będąc lepiej postrzeganą. No, dla dalszego lepszego zachowania tych spółek, no, potrzebny będzie, no, na pewno dalszy wzrost udziału inwestorów społecznie odpowiedzialnych w rynku, więc no, efekty tego, co on gdzieś dostrzegł, no, mogą nie być bardzo długofalowe. No, widoczne były przez 10 lat, ale tutaj ten napływ tych nowych inwestorów, którzy ze względu na ESG kupują dane spółki, no, musi być stały. No, ale można powiedzieć, że wynika z tego, że w portfelu warto mieć spółki odpowiedzialne społecznie, no nie tylko ze względu na te aspekty finansowe, nie ze względu na to, że chcemy właśnie dobrze dla środowiska, dobrze dla również innych aspektów naszego życia, no ale też ze względu na lepsze wyniki. Suma summarum, przynajmniej w tych latach, wyszło na to, że te spółki dawały inwestorom więcej zarobić. No ale tutaj jednak przyszedł zeszły rok 2022, no i konkretne odwrócenie się tych wielu trendów. Klimat wokół ESG się zmienił z powodu wojny, z powodu kryzysu energetycznego. No i bardzo ciekawie właśnie tą tendencję opisuje raport Saxo Banku za trzeci kwartał 2022 roku. No i ten raport jest poświęcony właśnie ESG i pozwólcie, żeby tutaj dokładnie przytoczyć to, co tam zostało ujęte. Ten raport, jego część oczywiście przeczytam. Odrodzenie sektora energetycznego może spowodować kryzys ESG. W naszej prognozie na pierwszy kwartał, tutaj do właśnie 2022 roku, pisaliśmy, że sektor energetyczny prezentuje najlepszą oczekiwaną stopę zwrotu na globalnym rynku akcji. Ta prognoza okazała się prawdziwa. Sektor energetyczny jest jedynym, który w tym roku poszedł w górę, napędzany gwałtownie rosnącymi cenami ropy i gazu z powodu braku podaży, co z kolei jest wynikiem wieloletniego niedoinwestowania. Do tego dochodzi jeszcze niedawne usunięcie znacznej części światowej podaży wynikające z sankcji nałożonych na Rosję. Sektor energetyczny w S&P 500 wzrósł o 42% od początku roku. To są dane do czerwca, 16 czerwca, podczas gdy cały S&P 500 spadł w tym samym okresie o 23%. Sektor energetyczny przeszedł od bycia jednym z największych podczas szczytu cen ropy w 2008 roku, gdzie miał wagę 13,5%, do bycia najmniejszym sektorem w październiku 2020 roku z wagą 2,4% w indeksie MSCI World. Od czasu wprowadzenia na rynek szczepionki mRNA popyt powrócił, powodując wzrost cen ropy naftowej do najwyższego w historii poziomu w euro i ujawniając nieelastyczność podaży ropy naftowej i zdolności rafineryjnych ze względu na niski poziom inwestycji. Sektor energetyczny notuje gwałtowny wzrost zysków i wartości rynkowej, dzięki czemu jego waga wzrosła w maju 2022 roku do 5,2%. Od czasu kryzysu finansowego akcje technologiczne cieszyły się coraz niższymi stopami procentowymi, napływem środków z funduszu ESG, przeważających akcje technologiczne i rozszerzającymi się marżami, podczas gdy akcje energetyczne cierpiały z powodu niskich zwrotów z zainwestowanego kapitału. Pozycje long na akcjach technologicznych i krótkie na spółkach z sektora paliw i gazu były idealnym wyborem w okresie 14 lat, wzmacniającym sposób myślenia inwestorów. Zwróćmy uwagę na odwrotne wyniki sektora energetycznego i funduszu ARK Innovation ETF. Teraz sytuacja się odwraca, ponieważ świat uświadamia sobie, że nadal jest napędzany olejem napędowym i benzyną, a nasze rosnące bogactwo jest w niewygodny sposób związane z emisją, rosnącą emisją dwutlenku węgla. Z każdym kolejnym punktem procentowym, który sektor energetyczny zyskuje w stosunku do innych sektorów ESG, będzie pod większą presją na wyniki, a odrodzenie paliw kopalnych może spowodować kryzys dla funduszy ESG, cierpiących na odpływy kapitału z powodu słabych wyników i braku ekspozycji na zasoby naturalne w nowej erze inflacyjnej. Tutaj koniec tego fragmentu. Jak widzicie, dość trafnie udało im się przewidzieć to, co się wydarzy, bo tutaj trend, taki odwrót od ESG jest aktualnie dość widoczny. No, można powiedzieć, że wiele z sektorów, w które te fundusze inwestowały, no były po prostu przeszacowane. No, a niedoszacowana była rola właśnie tego sektora energetycznego. No i wiele rzeczy opisywanych tutaj się sprawdza. Programy ESG spotkały się też ostatnio z szerokim sprzeciwem. Krytykowane są za brak odpowiedniego uzasadnienia. No i widać to w Stanach Zjednoczonych, w takich ustawach antyinwestycyjnych na Florydzie, w Dakocie Północnej oraz w teksańskim, no, ustawie o bojkocie tutaj ESG. No i to są też ciekawe rzeczy, jednak Stany są tutaj kolebką inwestorów i warto wiedzieć, co tam się dzieje. No i tak, już tutaj mówiąc o wydarzeniach w konkretnych Stanach, gubernator Florydy Ron DeSantis wprowadził zmiany, no i zgodnie z którymi decyzje dotyczące takich inwestycji bezpośrednich funduszy emerytalnych będą się opierać wyłącznie na czynnikach finansowych, no i one mają nie uwzględniać interesów społecznych, politycznych, ideologicznych. Dyrektor finansowy stanu Floryda, Jimmy Patronis, powiedział: ponieważ ESG pozostawało niekontrolowane w sektorze usług finansowych przez zbyt wiele lat, zarządzający, którzy uważają, że polityka ESG ma niekorzystny wpływ na stopy zwrotu, muszą podjąć kroki w celu przekierowania aktywów z tych funduszy na te, które są bardziej skoncentrowane na wynikach finansowych. No, on postanowił też usunąć trzy fundusze inwestycyjne z powodów, według ich, problemów z ESG. Jednym z tych funduszy to był Vanguard FTSE Social Index Fund. Łącznie te trzy fundusze stanowią tam mniej niż 1% aktywów funduszu stanowego, więc był to jakiś margines, no ale tutaj dość ciekawa informacja. No, a co się wydarzało w innym stanie, w Teksasie? Tutaj stanowa legislatura w zeszłym roku przyjęła ustawę nakazującą stanowym funduszom emerytalnym, by wycofały pieniądze z firm zarządzających aktywami i z banków, które bojkotują inwestycje związane z paliwami kopalnymi. No, biuro kontrolera stanu, jak dotąd, no, przede wszystkim wskazali jedną amerykańską firmę, w którą nie należy inwestować. No i tą firmą jest BlackRock. No i na tej czarnej liście znalazło się kilka zagranicznych firm i banków, między innymi no, Credit Suisse, o którym UBS, który ten Credit Suisse wykupił. No, a ta nowa ustawa jakieś wyjątki też zawiera. One dopuszczają w pewnych okolicznościach lokowanie pieniędzy w funduszach związanych z tymi firmami, więc to nie jest tak, że jak coś jest w ramach BlackRocka czy tam UBS, to nie wolno to inwestować. No i czemu w ogóle no, ten BlackRock im podpadł? No, BlackRock zarządza 5 spośród 20 największych funduszy ESG w Stanach Zjednoczonych, więc no, jest tutaj, można powiedzieć, liderem na tym rynku funduszy ESG. No co dalej? No, takie nastawienie anty-ESG jest też coraz bardziej widoczne w tych republikańskich Stanach. W zeszłym roku skarbnicy stanów tych republikańskich ogłosili wycofanie z tych podmiotów kierujących się ESG aktywów wartych ponad miliard dolarów. Skarbnik stanu Louisiana ogłosił wycofanie z BlackRocka 800 milionów dolarów. Skarbnik stanu Karolina Południowa zapowiedział wycofanie 200 milionów dolarów. No, stan Arkansas wycofał 125 milionów dolarów, a Utah 100 milionów dolarów. No i to były głównie pieniądze pochodzące ze stanowych funduszy emerytalnych. No i tutaj, tak jak mówię, dużo się tutaj przewija ten lider, można powiedzieć, funduszy ESG, czyli BlackRock. No ale samo to, że on tworzy takie fundusze, no to nie byłoby nic strasznego czy kontrowersyjnego. No ale tutaj prezes BlackRocka, Larry Fink, też pokazuje bardzo silne zaangażowanie w ESG. No i na przykład on zapowiedział, że fundusze będą pozbywały się akcji spółek, które zbyt wolno zmniejszają swój ślad węglowy. No, część tych republikańskich stanów opiera swoje gospodarki na branży wydobywczej, która zwykle mocno przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. No, jak widać, kwestia ESG to również polityka, no i znajduje opór wśród takich prawicowo nastawionych regionach USA. No, można zauważyć, że ESG, ESG jest czymś, co generuje duże emocje. Jest w nim jeszcze dużo niejasności, jest dużo takich rzeczy, które trudno zmierzyć, trudno zweryfikować. No niestety dokąd nie będzie można w sposób obiektywny zmierzyć, porównać oddziaływania firm na środowisko, społeczeństwo, tak długo ESG będzie no, polityką inwestycyjną wzbudzającą kontrowersje. Choć no, trzeba przyznać, że jakby założenia ESG są bardzo słuszne. No, ale każdy z inwestorów indywidualnych ma jednak wybór i sam może zdecydować, czy kierować się w zarządzaniu swoimi oszczędnościami tylko tymi kwestiami finansowymi, czy po prostu inwestuje tam, gdzie będę mógł najwięcej zarobić, czy również brać pod uwagę te aspekty niefinansowe, środowiskowe, społeczne, poszanowania praw człowieka, no, czy są one dla niego istotne, no ale na pewno nadal trzeba patrzeć na ESG w sposób selektywny. Ostatnio słuchałem debaty o ESG, o inwestowaniu w ramach ESG i pojawiło się to takie ciekawe stwierdzenie. Było pytanie, jak zarabiać na ESG? No i Jedna osoba odpowiedziała, że najlepiej jest założyć firmę doradczą, która będzie wdrażała ESG w przedsiębiorstwach. I to jest najpewniejszy model zarabiania po prostu na ESG, bo jednak ten trend będzie szedł dalej. Będą pewnie kolejne regulacje odnośnie wdrażania ESG w firmach, w funduszach, więc coraz więcej firm po prostu będzie musiało albo będzie chciało spojrzeć na to, jak inwestują swoje środki, jaki mają wpływ na środowisko. No i z tym Was zostawiam. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego nagrania. Zapraszam do odsłuchiwania poprzednich nagrań, które możecie znaleźć pod nazwą Wieczorową Porą. Są one dostępne na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Tam cyklicznie właśnie omawiam różne tematy. Ja kwestie tutaj tych tradycyjnych finansów, Nikodem kwestie Web3, blockchainu, ETF-ów, kryptowalut. Także zapraszam do odsłuchiwania, zapraszam do udziału w kolejnych nagraniach i podcastach. No i zachęcam do subskrybowania tego podcastu Wieczorową Porą, żeby Was nic nie ominęło. Sama nazwa podcastu Wieczorową Porą ma to do siebie, że właśnie nagrywam je wieczorem. Jest już prawie 22. Także życzę Wam wszystkiego dobrego i osobom, które są na żywo, życzę dobrej nocy. Pozdrawiam, cześć.